Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Kiedy umierał blisko 20 lat temu, wydawało się, że jego autorytet i dorobek będą w Polsce, w Kościele i na świecie niepodważalne. Ostatnie publikacje pokazały, że tak być jednak nie musi. Kim dziś dla Polaków jest Jan Paweł II i czy wobec ostatnich wydarzeń wymaga naszej obrony? Nad tym zastanowimy się w dzisiejszej audycji. Dominika Dębska, proszę zostać z nami.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
W studiu są z nami dzisiaj dr Katarzyna Sztoprutkowska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry. Filozof i etyk, profesor Jerzy Kopania.
Kłaniam się.
Przewodniczący Podlaskiej Solidarności i organizator Marszu w obronie świętego Jana Pawła II, Józef Mozolewski.
Dzień dobry.
Oraz przedstawiciel, można powiedzieć, księży młodego pokolenia, student na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ksiądz Karol Godlewski.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Ostatnie publikacje, które stawiają Karola Wojtyłę jeszcze jako biskupa w niekorzystnym świetle, jakoby nie reagował na problem wykorzystywania dzieci, bardzo podgrzały atmosferę w polskiej debacie publicznej i w Kościele. Dziś jednak nie będziemy pochylać się dokładnie nad analizą stawianych zarzutów. Wiadomo już, że te publikacje spotkały się z ogromną krytyką, między innymi za bezkrytyczne czytanie dokumentów esbeckich lub nieuwzględnianie realiów epoki. Ostatnie sondaże pokazują, że to zamieszanie wokół Jana Pawła II w odbiorze 75% Polaków nie zmieniło ich stosunku do papieża. 25% uważa, że ich stosunek pogorszył się. A co sądzą młodzi białostoczanie?
Bardziej jako postać historyczna, nigdy nie miał w moim życiu znaczenia, także nic się nie zmienia w aktualnej sytuacji.
Szczerze mówiąc, nie przywiązuję jakiejś większej wagi do tej osoby.
Kiedyś na pewno, jeszcze jak bardziej byłem związany z kościołem, do gimnazjum bym powiedział. Później już trochę mniej, w pamięci dalej został. Wiem, że był bardzo ważnym człowiekiem w kulturze polskiej i w historii, ale czy przełożył na jakiś sens życia, to chyba nie wyciągałem takich nauk. Bardziej historycznie niż emocjonalnie.
Na pewno jest ważne, bo jednak zostaliśmy wychowani w takiej tradycji, że to jest papież Polak i że ma duży wpływ. Więc i dużo jego cytatów jest po prostu przywoływanych i w rodzinach, i w szkole.
Od małego słyszałam o Janie Pawle II i to była taka postać ważna. To jest taki symbol wolności. I mimo, że urodziłam się już, kiedy miał ostatnie lata swojego życia i nigdy go nie spotkałam, to zawsze to była ta osoba, która kieruje nas w życiu.
Papież ma bardzo ważne znaczenie historyczne. Przysłużył się w ogromnym stopniu Polsce w dawnych czasach, czyli w czasach komunistycznych i przełomu do wolnej Polski. Myślę, ma też ogromne znaczenie dla Europy, pomógł w jej unifikowaniu, a także dla świata i Kościoła. Był autorytetem w czasach ogromnych zmian.
Fajnie byłoby się dowiedzieć, co jest prawdą.
Z mojego punktu widzenia to chyba są troszeczkę zagrywki polityczne, ale uważam, że jednak powinno być wyjaśnione, dlatego że nawet jeżeli kogoś nazywamy świętym, to nie znaczy, że każdy etap w życiu jego był do tej świętości. Też to, żeby nie było błędnych wniosków, żeby po prostu nie mówili nieprawdy, więc takie sprawdzenie tego byłoby dla nas wszystkich wyjaśnieniem sytuacji.
Papież był dotychczas osobą nieskazitelną. Bardzo dużo czasu poświęciłem na zapoznanie się z wszystkimi dokumentami. Z tych dokumentów przedstawionych przez nie tylko dziennikarzy, ale też historyków, nie widzę tutaj jakiejś wielkiej rysy na obrazie Jana Pawła II. Papież nie był osobą nieomylną, mógł popełniać błędy, natomiast obecne zamieszanie wydaje mi się nieproporcjonalne do jego roli, natomiast pokazuje cały czas, jak gigantyczne problemy ma Kościół sam ze sobą.
A jak to zamieszanie wokół postaci Jana Pawła II oceniają nasi goście? Zapytam najpierw panią doktor.
Chyba bym tego nie nazwała zamieszaniem przede wszystkim, bo wydaje mi się, że ta dyskusja jest bardzo ważna. Ona też tak naprawdę najwięcej mówi o nas i o naszym społeczeństwie. O tym, co jest ważne i to, co pani powiedziała na początku, że też nie miała takiego dużego wpływu, zwłaszcza na te starsze pokolenia, bo o młodszym pokoleniu na pewno jeszcze będziemy mówić, bo tutaj ta różnica jest. Natomiast w rzeczywistości jest to moim zdaniem jakby kontynuacja jednak trochę dyskusji na temat tego, co nazywamy no, z pewnymi schematami czy też mechanizmami, które się dzieją w Kościele, które działy się w Kościele, które dotyczą właśnie kwestii molestowania nieletnich. Więc na pewno jest to jeden z elementów tej dyskusji, chociaż z pewnością to widać wyraźnie, że poruszenie czy dotknięcie Jana Pawła II, który jednak jest dla bardzo dużej liczby Polaków bardzo ważną osobą w ich życiu, no sprawiło, że te emocje nam tutaj poszły bardzo, bardzo wysoko do góry, co trochę też utrudnia chyba taką merytoryczną dyskusję.
Panie profesorze.
No cóż, zaczęła pani redaktor od pytania, czy Jan Paweł II potrzebuje obrony. Otóż uważam, że to nie Jan Paweł II potrzebuje obrony. Istota sprawy leży w czymś zupełnie innym. Leży w kwestii kondycji moralnej instytucjonalnego Kościoła i w postawie narodowej większości Polaków. Dlatego te marsze w obronie dobrego imienia Jana Pawła II traktowałbym nie jako akcję na rzecz obrony dobrego imienia, tylko jako zamanifestowanie dwóch rzeczy. Po pierwsze, naszej postawy jako Polaków, jako członków tego społeczeństwa. Po drugie, jako pragnienia, aby wyjaśnić te wszystkie sprawy do końca, zdecydowanie, tak, aby się już nigdy nie powtarzały.
Panie przewodniczący.
Ja się w zupełności zgadzam z panem profesorem, bo wydaje mi się, że tak mówiąc językiem prostym, my nie musimy bronić świętego Jana Pawła II, bo jego osobowość, jego życie od samego początku do samej śmierci był to piękny przykład właśnie nieskazitelnego, szlachetnego człowieka. Święty Piotr też był wielkim grzesznikiem. Każdy z nas jest tylko człowiekiem i popełnia różnego rodzaju błędy. Być może, ja nie chcę powiedzieć, że coś tam się wydarzyło, ale nie od tego są dziennikarze jakichś tam komercyjnych stacji, żeby w oparciu o spreparowane dokumenty SBC, które od samego początku, zaraz po wojnie, miały jeden podstawowy cel: niszczyć hierarchów kościelnych. Kościół jako taki oni nie zniszczą. Nie zniszczyli i nie zniszczą, bo Kościół to my, ludzie wierzący. Natomiast proszę zauważyć, że obecny atak nie jest przypuszczony tylko i wyłącznie na świętego Jana Pawła II. Przede wszystkim, ale sięgnięto jeszcze głębiej, sięgnięto do księdza arcybiskupa Chlonda.
Kardynała Sapiehę.
Także to jest uderzenie w największe autorytety Kościoła. I myślę, że rzeczą najistotniejszą, tutaj zgadzając się z panem profesorem, zresztą organizując ten marsz, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, my chcemy zademonstrować wartości, które nam przekazywał, naukę, którą nam przekazywał. I ja myślę, że dzisiaj z perspektywy tych minionych lat, licząc od śmierci w tych ostatnich 18 latach, ja to przygotowując się do wystąpienia podczas tego marszu, tak skojarzyłem sobie, że wielu z nas, być może nawet ja, w sposób taki fajny odbieraliśmy świętego Jana Pawła II, a to fajnie powiedział, a to fajnie się zachował, a to pokręcił jakoś parasolko, to powiedział o kremówkach, ale ja nie wiem, czy my słuchaliśmy tego, co on mówił, czy tylko słyszeliśmy. I najprawdopodobniej w zdecydowanej większości było to drugie. Dlatego dzisiaj myślę, że rzeczą najistotniejszą, przynajmniej podczas naszego białostockiego marszu, będzie to, że my będziemy chcieli pokazać publicznie, cytując słowa świętego Jana Pawła II, te najistotniejsze wartości, które przekazał dla nas, dla Polaków, dla naszej ojczyzny.
Ja tu muszę zainterweniować a propos roli dziennikarzy, bo myślę, że rolą dziennikarzy jest sięganie do takich dokumentów, ale właściwe ich odczytywanie i umieszczanie ich w odpowiednich kontekstach. Wróćmy jeszcze do księdza. Jak ksiądz ocenia właśnie to, co się, te emocje i tę debatę, która nam rozgorzała?
Ja bym tutaj jakby kontynuował te wątki poruszone przez szanownych przedmówców. Mianowicie na pewno to, co pani doktor powiedziała, ta sytuacja, która wynikła, pokazuje coś, co już sam Jan Paweł II kiedyś napiętnował, prosząc, aby nie stawiać mu pomników, ale aby go słuchać. Nie? I to nam mówi o naszej kondycji. Czemu służy pomnik? My mamy wszędzie, no niemalże przy każdym kościele jakiś pomnik Jana Pawła, ale pomnik, jak sama nazwa wskazuje, mówi pomnij. Czyli po to stoi pomnik, aby pamiętać o nie tyle o sobie, ale też o przesłaniu, które ta osoba zostawiła. A my niekiedy, mam takie wrażenie, czynimy z pomników coś, co nam mówi na odwrót. Zapomnij. Tylko, że nie do nas, a do Jana Pawła II. Janie Pawle, zapomnij. My już jesteśmy wobec ciebie kwita, bośmy tobie pomnik postawili. Nie musimy ciebie czytać, nie musimy ciebie słuchać. Uczciliśmy ciebie odlaną figurą z brązu, nie? Więc tu jest na pewno pierwszy problem, który bym widział i bardzo dobrze, że może właśnie nawet ta taka no niekoniecznie przyjemna sytuacja, która nam teraz wynikła, jeżeli ona się przyczyni do tego, że więcej osób się wczyta w nauczanie Jana Pawła i więcej osób usłyszy te wołanie pomnij, które mówią te wszystkie pomniki, to będzie już coś pozytywnego. Druga rzecz natomiast... Tu bym wskazał, jeżeli chodzi ogólnie o odniesienie do tych wszystkich trudności moralnych, które wypływają pośród ludzi Kościoła. Wydaje mi się, że mamy do czynienia teraz z odradzającą się starożytną herezją donatyzmu. Ta herezja polegała na tym, Donat z Kartaginy i jego zwolennicy uważali, że jeżeli przede wszystkim duchowny popełnił jakiś grzech, głównie to chodziło o zaparcie się wiary w obliczu prześladowań, ale nie tylko, to jego sakramenty są nieważne, to traci niemalże ważność chrztu, ważność święceń, jest w zasadzie do wyrzucenia. No tak to nie działa, to jest herezja potępiona przez Kościół. Kościół rośnie na miłosierdziu i papież Franciszek nam o tym mówi, że głównym budulcem pod Kościół jest przebaczenie grzechów, nie? I nie można powiedzieć, że no właśnie w Kościele nigdy nie było i nie ma prawa być niczego, co się dzieje złe. Oczywiście ja tutaj jestem bardzo daleki od usprawiedliwiania zła, ale spojrzenie ewangeliczne jest jasne. Co innego to jest grzech, co innego to jest grzesznik. Grzech potępiamy i usuwamy, natomiast grzesznika próbujemy ratować. I jeszcze jedna rzecz, żeby było jasne. Nie chcę tutaj pójść za tą narracją, która z Jana Pawła II robi osobę tuszującą jakiekolwiek przestępstwa. Kościół w sposób nieomylny, nieomylnym aktem władzy papieskiej poprzez beatyfikację i kanonizację stwierdził, że Jan Paweł II jest święty i to dla osób wierzących jest prawda do przyjęcia w sposób dogmatyczny, odgórnie podana. I to nie jest podana na zasadzie wierz ślepo i się nie interesuj, tylko przed ogłoszeniem papieża błogosławionym, a potem świętym pracowały złożone z wielu, wielu osób kompetentnych komisje, składy, w tym historyczne, które przebadały te wszystkie dokumenty. Nie? I skoro na tamtym etapie nie wynikły żadne sprawy, tak zwany adwokatus diaboli, który też w każdym procesie beatyfikacyjnym działa, aby wykazać argumenty przeciwne świętości danego człowieka, nic na tym etapie, że tak powiem, nie wydobył, no to należy tutaj domniemywać i wierzyć, że Jan Paweł II jest święty i to nie jest sprawa podlegająca dyskusji. My też musimy pamiętać o tym, że w każdym procesie potrzebne jest udowodnienie winy, a nie udowodnienie niewinności. Nie? Jeżeli kogoś się oskarża, trzeba najpierw udowodnić mu tą winę, a nie na zasadzie takiej postawienia pod sąd od razu mówić udowodnij, że jesteś niewinny, bo mi się wydaje, że jest inaczej. Nie? Tak bym to widział.
Czy ja bym mogła...
Tak, tak proszę bardzo, bo widzę, myślę, że pani się nie może zgodzić.
Tak, znaczy wydaje mi się, że tutaj w to, co panowie powiedzieli przed chwileczką, są takie dwa ważne i bardzo ciekawe elementy, zresztą bardzo charakterystyczne właśnie dla tej dyskusji. Po pierwsze, połączenie postaci Jana Pawła II z polskością. Wydaje mi się, że jest to bardzo niebezpieczne. Panowie kiwają tutaj mi głowami, ale to chyba raz już zatrzymają się. Bo wydaje mi się, że jest to bardzo niebezpieczne, dlatego że jest niezwykle jednak wykluczające. Dlatego, że musimy pamiętać, że społeczeństwo polskie jednak jest coraz bardziej zróżnicowane. I wydaje mi się, że to, co się działo, ja to pamiętam też no, z wczesnego dzieciństwa, czy w latach 70. czy 80., takie poczucie jedności, kiedy Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski, to jest jednak historia i przeszłość. Mamy sytuację, kiedy to zróżnicowane zdecydowanie jest bardzo widoczne. I tak jak mówimy o tym, że Jan Paweł II jest święty, że jest to jakaś prawda Kościoła, to jest to prawda Kościoła. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest to prawda wszystkich Polaków i wszystkich Polek. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, wydaje mi się to, co ksiądz tutaj powiedział przed chwileczką, że też musimy pamiętać w tej dyskusji na temat tego, co się dzieje w Kościele i w sposób systemowy jednak ukrywania sprawy pedofilii. To nie jest kwestia grzesznika, nie jest kwestia jednej osoby, ale jest to kwestia jednak instytucji. I tutaj bym dała to mocne rozróżnienie, dlatego wydaje mi się, że kwestia tej dyskusji nad Janem Pawłem II to nie jest tak naprawdę kwestia dyskusji, czy on był święty, to znaczy, czy był bez grzechu, bo to też nie jest zresztą ta definicja, to też byłoby heretyczne. Natomiast jest to dyskusja, tak jak powiedziałam na początku, jednak kontynuacja dyskusji na temat tego, jak Kościół jako instytucja radzi sobie i radziła sobie z kwestią przemocy, tak, wobec ich robienia krzywdy nieletnim osobom.
Zanim jeszcze wrócę do tego, co pani powiedziała, bo widzę, że tutaj ad vocem pan profesor chce.
Liczyłam.
Tak, to się pani doktor nie przeliczyła. Ad vocem jest tak, że ja bym nie twierdził tak stanowczo, że to jest niebezpieczne. Ja tutaj niebezpieczeństwa w tym aspekcie nie widzę, bo proszę zauważyć, że Jan Paweł II był papieżem, był namiestnikiem Chrystusa na ziemi. Realizował więc pewną misję uniwersalną. Ale to wcale nie przeszkadzało mu w byciu Polakiem. Jedno z drugim nie stoi w sprzeczności. Tak samo jak ja, będąc chrześcijaninem, nie staje się przez to mniej Polakiem. Jest nawet wręcz przeciwnie. To, na ile jestem chrześcijaninem, pomaga mi we właściwej postawie patriotycznej. Dlatego to nie jest kwestia polityczna, chyba że jedynie w tym znaczeniu, iż rzeczywiście przez wielu ludzi jest wykorzystywana do celów politycznych. I niewłaściwie, ale niewłaściwie to znaczy także nie po chrześcijańsku rozumiany patriotyzm przeradza się w szowinizm. Czyli przeradza się, mówiąc wprost językiem chrześcijańskim, w grzech. Po prostu przeradza się w grzech. Natomiast autentycznym problemem jest to, co pani doktor poruszyła pod koniec swojej wypowiedzi, mianowicie problem wiarygodności Kościoła. Problem instytucjonalnego Kościoła. Problem, co z tym zrobimy. Co z tym zrobi Kościół, który uznaje swoje winy, ale w praktycznym działaniu pozostawia wiele do życzenia.
Ja tylko ad vocem dosłownie jedno zdanie. Wiem, że tutaj panowie się szykują. Ja tylko powiem, że chyba pan profesor do końca może nie zrozumiał części pierwszej mojej wypowiedzi. Mówiłam o polskości nie w kategorii absolutnie Jana Pawła II, tylko mówiłam o tym, że zbiorowość czy też społeczeństwo polskie jest bardzo zróżnicowane. Więc to, czy ktoś uważa, że Jan Paweł II był wielkim człowiekiem, właśnie takim bez grzechu i że absolutnie tutaj trzeba jakby bronić jego, nie znaczy, że nie jest Polakiem. Czyli ta polskość może być niekoniecznie powiązana z przywiązaniem do postaci Jana Pawła II. Tylko to miałam na myśli.
Nie powiązana, ale przytoczę tu kolejny sondaż, który mówi o tym, że zdaniem połowy Polaków za próbą wyjaśnienia postawy Jana Pawła II wobec problemu pedofilii stoi walka polityczna. A ponad 20% twierdzi, że jest to wprost atak na papieża i na Kościół. I że tutaj Jan Paweł II stał się tylko pretekstem, bo to uderzenie jest wystarczająco mocne, żeby wstrząsnąć opinią publiczną i żeby wstrząsnąć Kościołem, który od tego problemu wykorzystywania dzieci i od tego, że ten problem jest jakoś bardziej istotny w tej instytucji, a nie w innych, próbuje się odciąć.
Ja się z panią redaktor zgadzam i też nawiążę właśnie do pani interwencji po mojej pierwszej wypowiedzi w odniesieniu do dziennikarzy. dlaczego dziennikarze są wykorzystywani właśnie do tego ataku. Tu ksiądz powiedział, zresztą nie tylko tutaj w studio ksiądz, ale wielu historyków mówi, że od tego są odpowiednie instytucje, które powinny wyjaśnić pewne kwestie, które są kwestiami może nie do końca wyjaśnionymi. W przypadku świętego Jana Pawła II tutaj słyszeliśmy, cały proces był zrealizowany, zachowany i tutaj nie ma tak jakby wątpliwości. Ja też uważam osobiście, że jest to kwestia polityczna, atak polityczny. Ja ubolewam, że polskojęzyczna stacja, co prawda komercyjna, poprzez swoich dziennikarzy właśnie w ten sposób się zachowała, atakując świętego Jana Pawła II. I jeszcze jedna kwestia dotycząca właśnie polskości. Myślę, że wszyscy pamiętamy 78 rok, kiedy kardynał Karol Wojtyła został Ojcem Świętym. Przyjechał z pierwszą wizytą do Polski i pierwszy znak, który wykonał, to klęknął na kolana, ucałował ziemię, oddając ogromny szacunek dla tej zbroczonej przez krwio polskiej ziemi, ucząc nas właśnie polskości, bo to były lata nieciekawe, jak wszyscy o tym pamiętamy. I w ten czas wielu z nas, czy dla wielu z nas, ta polskość była różna. A on właśnie, ja uważam osobiście, uczył nas wielu polskości.
Tutaj pan przewodniczący zgodził się z tym, że to nie Jan Paweł II wymaga obrony, ale hasłem tego marszu są słowa: ty nas obudziłeś, my cię obronimy. Skąd w ogóle wzięła się idea, żeby właśnie poprzez marsz czcić rocznicę śmierci Pawła?
Właśnie to, co powiedziałem w swoim pierwszym wystąpieniu. Podczas tego marszu my nie będziemy używali jakichś haseł dotyczących tam obrony, pomówienia, tylko będziemy właśnie prezentowali jego te wartości, to nauczanie, które wcielił w nas. Proszę pamiętać o tym, że tak naprawdę nie byłoby, uważam, Solidarności, gdyby nie Jan Paweł II. To jego słynne to zawołanie: niech stąpi duch twój, odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, spowodowało, że powstała Solidarność. Pierwsza taka międzyludzka, kiedy po raz pierwszy przyjechał swoją wizytą do Polski, kiedy prawie 2 miliony obywateli stanęło jeden obok drugiego i za kilka miesięcy powstała Solidarność. I za pośrednictwem tej Solidarności udało nam się w miarę możliwości szczęśliwie, aczkolwiek były ofiary, odzyskać wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Stąd uważam osobiście, że tutaj i prawo moralne mamy, i obowiązek właśnie, żeby wyjść i przypomnieć o tych wartościach, które nam przekazał Ojciec Święty Jan Paweł II.
Jak ksiądz ocenia, czy Jan Paweł II właśnie takiej obrony, czy takiego przypomnienia wymaga?
Przypomnienia na pewno. To, od czego zacząłem. Pomni. Te pomniki mówią pomni. Ale jeżeli chodzi o samo odniesienie nasze, to też co tu padło w wypowiedziach szanownych państwa przedmówców, do problemu, powiedzmy, przestępstw w Kościele, przestępstw związanych też z wykorzystywaniem seksualnym, których tuszowanie się zarzuca Janowi Pawłowi. Tu myślę, że trzeba rozróżnić dwa porządki. Jeżeli zachodzi przestępstwo w wymiarze cywilnym, bo takim na pewno jest pedofilia, tutaj nie ma dyskusji, czy ktoś jest wyświęcony, czy nie jest wyświęcony, czy jest księdzem, biskupem, katechetą, kimkolwiek, podlega wymiarowi sprawiedliwości cywilnej i koniec. I to już nie są te czasy, zresztą, żeby ksiądz miał jakiś immunitet w tej kwestii, nie? I to jest jasne, że wymaga się tutaj sprawiedliwego podejścia do sprawy. Natomiast minęły czasy, kiedy Watykan miał swoje więzienia, nie? I gdzieś tam też swój taki wymiar sprawiedliwości karnej. Jan Paweł II w 1984 roku wydał dokument Reconciliatio et Penitentia o pokucie i pojednaniu. I on tam napisał szalenie ważne w tej kwestii zdanie. Pojednanie ma być tak głębokie jak rozłam. I w tym wymiarze tutaj dotykamy przede wszystkim zagadnienia grzechu jako ludzie wierzący, nie? I jeżeli mówimy o przestępstwie, przestępstwo się zajmuje sąd cywilny i dobrze, że to się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o samo oczyszczanie się Kościoła, ja jako duchowny uważam, że nie możemy się sprowadzić do takiego płaskiego tylko poziomu komisji, instytucji, badań, ale przede wszystkim to jest pokuta i to jest wszystko to, co jest duchowe, nie? Relacja z Bogiem, która została nadwątlona, wskutek czego pojawił się grzech. I my jako wierzący, oczywiście mówię ze swojej perspektywy, o tym powinniśmy przede wszystkim pamiętać, że mamy na grzech lekarstwo w postaci pokuty.
Jeżeli mogę powiedzieć, bo jakby ta dyskusja jest, i te argumenty, które teraz słyszę też, one są właśnie takie bardzo charakterystyczne i myślę, że rzeczywiście jakby powielają to, co można usłyszeć w przestrzeni publicznej. Natomiast przyznam, że mi osobiście brakuje czegoś bardzo ważnego w tej dyskusji. Ofiar. I tego, żebyśmy się zastanowili, bo jednak w tym filmie, który ja osobiście też oglądałam, książki nie znam, no tam wypowiadają się ludzie, którzy zostali skrzywdzeni, tak? Którzy nie dostali żadnej pomocy i żadnego wsparcia. Niestety tutaj to, o czym ksiądz mówi i o kwestii sądów, to nie jest takie proste i niestety to tak nie działa. I bardzo, bardzo żałuję, że w tej całej dyskusji giną ci ludzie, o których właśnie po raz drugi chyba zapominamy też my jako społeczeństwo, Kościół, być może jako instytucja i no ta przestrzeń publiczna, bo o tym praktycznie w ogóle się nie mówi.
Myślę, że to jest problem, którym już nie będzie można się nie zajmować, że on wybrzmiał na tyle mocno i być może chociaż takie dobro wypłynie z tej dyskusji wokół Jana Pawła II, że to weszło do debaty publicznej tak silnie. Natomiast już kończąc naszą audycję, chcę państwa zapytać, kim zatem po tych 20 latach dla nas jest Jan Paweł II?
To ja powiem tylko, nie mówię w swoim imieniu, w imieniu sondaży. Rzeczywiście tak jest, pani o tym powiedziała. Większość Polaków uważa, że Jan Paweł II dla nich jest bardzo ważny, bo to jest część historii, część też biografii, tak, wielu Polaków i Polek. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę, że młodzi ludzie i nowa generacja, która wchodzi, no dla nich jest to postać historyczna. I tutaj widzę ogromną zmianę, więc nie wiem, co będzie w przyszłości najbliższej.
Dla mnie Jan Paweł II jest postacią dwuwymiarową. W jednym wymiarze jest to jeden z najwybitniejszych polskich myślicieli filozoficznych. W drugim wymiarze jest to wielka postać polityczna, bez której obecności w naszym życiu politycznym nie moglibyśmy teraz prowadzić tej dyskusji. Bez której obecności i działań nie byłoby niepodległej Polski.
Oczywiście wielki Polak, wielki kapłan, zawdzięczamy dla niego bardzo dużo. Myślę, że bez względu na to, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, ale myślę, że tutaj zgodzę się z panią doktor, do nas również, świadków tamtych wydarzeń, należy to, byśmy rozmawiali z młodym pokoleniem. Bo to jest najistotniejsze, żeby oni nie traktowali właśnie świętego Jana Pawła II jako postaci historycznej. To jest trochę takie bolące.
I to jest też chyba wyzwanie dla Kościoła.
Tak, odpowiadając jeszcze na pytanie, Jan Paweł II to jest dla mnie osobiście tłumacz Ewangelii na język tych lat, tego czasu, tej epoki, w której przyszło mu pełnić posługę Piotrową. I to jest też człowiek, który zaczął de facto te procesy oczyszczania Kościoła, których poprzednicy jakoś jeszcze nie ruszyli. Nie? I to jest człowiek, który na moje i z tego, jaką wiedzę posiadam o Janie Pawle II, bardzo mocno otworzył Kościół i pokazał, że jest w nim miejsce dla każdego. Także, że Kościół jest matką dla osób przez ludzi Kościoła skrzywdzonych. Matką, która opatrzy te rany. Jeżeli tylko będą te osoby tego chciały. My nie jesteśmy nigdy przeciwko człowiekowi. Nie? I ktokolwiek przyjdzie do Kościoła, będzie tam zawsze mile widziany, a szczególną odpowiedzialność Kościół weźmie za tych, którzy doznali jakichkolwiek krzywd ze strony ludzi Kościoła. I to jest pewne, to jest jasne i powinno być jasne dla wszystkich.
Kamen w pacierzu.
Ale bywa różnie to jeszcze.
Bywa różnie, oczywiście, dlatego że tworzą Kościół ludzie. Nie? No, a natomiast to, że z wykonawcą jest problem, to nie znaczy, że jest problem z założeniem, prawda? Więc mówię, jak jest w naszym Kościele, wiem, tutaj na polu naszym lokalnym, na pewno ktokolwiek kiedyś doznał jakiejkolwiek krzywdy, nie będzie odtrącony. Nie? A Jan Paweł II no, jest tym, który nam tą dobrą nowinę tłumaczy, na pewno.
Jedno jest pewne, ta rocznica śmierci papieża, która przypada już w najbliższą niedzielę, wtedy wówczas ulicami Białegostoku przejdzie marsz pamięci Jana Pawła II, nie będzie sztampowa i być może będzie taką dobrą okazją do refleksji, dobrych postanowień. Dziękuję za wizytę naszym gościom, a odwiedzili nas dzisiaj dr Katarzyna Sztoprutkowska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, filozof i etyk profesor Jerzy Kopania, przewodniczący Podlaskiej Solidarności, organizator marszu Józef Mozolewski.
Dziękuję bardzo.
Oraz ksiądz Karol Godlewski.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dziękujemy.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.